No, skoro 46. prezydent Stanów Zjednoczonych zaprzysiężony, my spoglądamy na Waszyngton, ale zaglądamy też do polskiego MSZ-u. Jest z nami wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie ministrze, czy MSZ pracuje nad wizytą premiera Morawieckiego albo prezydenta Dudy w Białym Domu u prezydenta Bidena?
Panie redaktorze, przed momentem został zaprzysiężony nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Jest potrzeba, żeby ta administracja okrzepła, zasiadła w swoich biurkach. My w tak zwanym międzyczasie oczywiście aktywnie z nimi nawiązywaliśmy kontakty zarówno w bezpośrednim otoczeniu Joe Bidena, jak i w takim jego dalszym eksperckim otoczeniu.
No właśnie, mamy czy na tym etapie zabiegaliśmy o spotkanie z Joe Bidenem?
To nie jest ten etap, na którym już należy decydować o datach przyszłych wizyt. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z wielkim naszym globalnym wyzwaniem, jakim jest walka z pandemią. Oczywistym jest, że do jak najszybszych kontaktów bezpośrednich naszych decydentów politycznych chcielibyśmy, aby doszło.
I czy to znaczy, że za chwilę wyślemy oficjalne zaproszenie dla prezydenta Joe Bidena do odwiedzenia Polski?
Z tego, co pamiętam, w korespondencji gratulacyjnej, jaką przesłał pan prezydent Andrzej Duda, pośród szeregu takich podsumowujących też rzeczy dotyczących polsko-amerykańskich stosunków, pośród planów na przyszłość, tak jak i widzi pan prezydent Duda, również znalazło się zaproszenie, więc to zaproszenie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych w zasadzie jest zawsze otwarte.
Jasne, ale teraz jest już prezydentem, nie tylko prezydentem elektem, jest już prezydentem Stanów Zjednoczonych, zaprzysiężonym. Rozumiem, że w dyplomacji takie potwierdzenie, ponowienie zaproszenia następuje jak najbardziej.
To już będzie oczywiście decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy, w jakiej formule będzie realizował to ponowienie zaproszenia, ale jeśli będą ku temu potrzeba i wola, a jest taka oczywiście potrzeba i wola obiektywna, to oczywiście to zaproszenie będzie raz jeszcze wysłane.
Jest taka potrzeba i wola, żeby Polskę odwiedziła też na przykład wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris?
To już będzie decyzja samych Amerykanów czy administracji amerykańskiej, w jakiej formule. Oczywiście pierwszym kontaktem powinien być zawsze szef administracji, czyli prezydent. Wiceprezydent jest tylko zastępującym prezydenta, więc tak jak pierwszą wizytę złożył Donald Trump w Polsce, a Mike Pence tylko w wypadku, w którym Donald Trump tej wizyty złożyć nie mógł, tak
odwołał,
myślę, że tutaj w pierwszej kolejności powinniśmy zabiegać o wizytę samego Joe Bidena.
A czy Joe Biden, pana zdaniem, wygrał w uczciwych wyborach?
Nie mam żadnych informacji ani dowodów świadczących, czy w jakikolwiek sposób podważających uczciwość tych wyborów. W moim przekonaniu i myślę, że w przekonaniu całości polskiego rządu, wybory w Stanach Zjednoczonych były uczciwe. Prezydentem już dziś zaprzysiężonym jest Joe Biden.
Ale są politycy w pana otoczeniu, pana koledzy polityczni, którzy mówią coś zupełnie innego. Jedną z takich osób, która mówi o tym, że no, ten bagaż, ciężar nieuczciwych wyborów będzie się ciągnął za Joe Bidenem, jest Witold Waszczykowski, były szef MSZ-u, dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo się cieszę, że pan redaktor podkreśla, że to jest były szef MSZ-u. Tak jak powiedziałem, stanowisko polskiego rządu jest jasne. Nie ma żadnych podstaw do tego, aby podważać wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pan minister, pan europoseł Witold Waszczykowski jest politykiem, ma prawo do swoich własnych opinii.
Nie jest to stanowisko. I pana zdaniem on się myli po prostu.
Nie mam żadnych, chciałbym, jeżeli są jakiekolwiek tego typu twierdzenia, no to należałoby je udowodnić, czy przynajmniej wskazać jakieś przyczyny. Z tego, co słuchałem w dzisiejszym wywiadzie pana europosła Waszczykowskiego, mówi, że sam nie zna takich dowodów, ale takie ma przypuszczenie.
No, mówi o tym także Donald Trump, panie ministrze. Rozumiem, że pana, były prezydent Stanów Zjednoczonych, nie przekonał, że te wybory nie były uczciwe.
Cały czas powtarzam, panie redaktorze, to są słowa, to są oświadczenia, rozumiem, że wynikające z jakiegoś takiego przekonania wewnętrznego, ale do jakiejkolwiek dyskusji no, należałoby mieć jakieś twarde dowody. Ja takich dowodów nie znajduję, ich nie widziałem, w związku z tym ta dyskusja jest w ogóle bezprzedmiotowa.
Panie ministrze, w takim razie idźmy dalej. Marcin Przydacz jest naszym gościem, wiceminister spraw zagranicznych. Kto w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prowadził rozmowy, negocjacje z Amerykanami na temat zakupu, dostaw szczepionek, które obiecywał nam Donald Trump?
Tak jak wskazywał pan prezydent w ostatnim czasie, w trakcie jego wizyty w Waszyngtonie rzeczywiście była dyskutowana możliwość pozyskania szczepionek ze Stanów Zjednoczonych.
Nie, o to
pytam. Na późniejszym etapie została podjęta decyzja polityczna w rządzie polskim, ażeby tym środkiem, przez który będziemy dokonywać zakupów, była Unia Europejska w
Świetnie.
Ramach wspólnej
Panie ministrze, na późniejszym etapie
państw,
między rozmową Duda-Trump, panie ministrze,
że to poprzez Unię dokonywać zakupów.
Świetnie, ale zanim uznaliśmy, że przez Unię Europejską będziemy dokonywali zakupu, kto prowadził rozmowy z Amerykanami w MSZ? Były takie osoby, które negocjowały te dostawy ze Stanów Zjednoczonych?
Rozmowy z Amerykanami, tak jak powtarzam, w kontekście wizyty pana prezydenta prowadził sam pan prezydent w czasie jego wizyty
i a potem?
Administracja pana, kancelaria pana prezydenta odpowiedzialna za politykę międzynarodową.
To czyli w MSZ-cie nie znajdę żadnych dokumentów, które potwierdzają, że jakiekolwiek negocjacje w tej sprawie się toczyły?
Tak jak mówię, całość tej rozmowy z prezydentem Trumpem to jest aktywność pana prezydenta Andrzeja Dudy i tych osób, które odpowiadały za realizację tej wizyty i ustaleń politycznych wokół tej wizyty.
I to się działo w czasie kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej, tuż przed pierwszą turą wyborów. Jeśli nie było potem żadnych negocjacji, w których MSZ brał udział, mam prawo podejrzewać, że to była tylko taka zagrywka wyborcza?
Nie, myślę, że to jest zbyt duże uproszczenie. Tak jak mówiłem, w międzyczasie okazało się, że całość państw Unii Europejskiej, 27 państw Unii Europejskiej wspólnie dało mandat Komisji Europejskiej do negocjacji z największymi koncernami farmaceutycznymi mającymi na celu wyprodukowanie szczepionki. I ta droga decyzją rządu polskiego, ale też w konsultacji z panem prezydentem została wybrana. W związku z tym dyskusja z Amerykanami w tym kontekście stała się już bezprzedmiotowa.
Panie ministrze, dlaczego MSZ chce mieć ambasadorów Polski na świecie, którzy nie mają stopnia magistra i nie znają minimum 2 języków obcych?
Nie ma takiego wymogu, ażeby ambasador koniecznie nie znał 2 języków, ani nie miał żadnych ukończonych studiów.
Taki zapis znalazł się w projekcie ustawy przygotowanej w MSZ-cie. W artykule 31 tego projektu zapisaliście, że mogą być takie przypadki, że ktoś, kto nie jest magistrem, zostaje ambasadorem Polski na świecie. Naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć magistrów ze znajomością języków, którzy będą ambasadorami Polski?
Stosuje pan zbyt duże uproszczenie.
Jak
nie
zawsze.
Ma takiego przepisu. Nie ma takiego przepisu w tej ustawie, która mówiłaby o braku, czy wymogu braku studiów wyższych. Mówimy w ustawie o wymogach wobec polskich dyplomatów i tutaj konieczność znajomości 2 języków w przypadku dyplomatów zawodowych jest zachowana. Również konieczność przygotowania merytorycznego łącznie ze skończonymi studiami.
Panie ministrze, wprowadza pan naszych słuchaczy w błąd, dlatego że w tej ustawie jest taki podpunkt, który zakłada, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach można pozwolić być ambasadorowi człowiekowi, który tych wymogów nie spełnia. I za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego taki zapis się w tej ustawie, w tym projekcie ustawy znalazł. Zapraszam do sieci na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Marcin Przydacz, nieustająco z nami, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, no to wyjaśnijmy, bo ten zapis, który znajduje w projekcie ustawy przygotowanej w MSZ-cie, podpisanej przez pana ministra Raua, jest zapisane, że w szczególnych przypadkach można odstąpić od tych wymogów, o których pan mówił, jeśli chodzi o ambasadorów pracujących na placówkach dyplomatycznych na świecie. Dlaczego ten zapis się tam znalazł?
Ustawa, panie redaktorze, bardzo szczegółowo precyzuje wymogi wobec poszczególnych typów osób, które będą wysyłane na placówki. Są z jednej strony dyplomaci zawodowi, z drugiej strony pracownicy zagraniczni, z trzeciej strony dyplomaci delegowani, a z czwartej strony ambasadorowie. I o ile te pierwsze trzy grupy są urzędnikami i posiadają odpowiedzialność urzędniczą, o tyle ta grupa ambasadorów ma mieć charakter polityczny, w tym sensie, żeby to politycznie decydowano o konieczności wysłania ambasadora. On będzie ponosił też odpowiedzialność polityczną za...
Świetnie, to rozumiem, panie ministrze.
Realizowanie interesów...
Tu możemy dyskutować. Możemy dyskutować, czy to jest dobry pomysł, czy zły. Czy to politycy powinni swoich przyjaciół politycznych wysyłać na placówki dyplomatyczne. Ale nie o to pytam. Pytam o to, dlaczego ci przyjaciele polityczni mieliby nie spełniać kryteriów w wyjątkowych, szczególnych przypadkach i mogliby te funkcje pełnić.
Panie redaktorze, w moim przekonaniu to jest błędne określenie roli ambasadora, czy wyobrażenie o pracy ambasadora. Nie chodzi o to, żeby wysyłać przyjaciół politycznych, bo brzmi to, rozumiem ze słów pana redaktora, jakby to była jakaś synekura, na którą wysyła się zasłużonych przyjaciół.
A nie będzie?
Funkcja ambasadora to jest funkcja z natury rzeczy polityczna. To ambasador prowadzi politykę państwa w danym państwie goszczącym, tak samo jak minister spraw zagranicznych kieruje całością polskiej dyplomacji.
Tylko dlaczego nie musi być magistrem? Panie ministrze, proszę mi to wytłumaczyć, bo tego nie rozumiem.
Ale bardzo może być magistrem, może
ale
być
dlaczego
doktorem,
nie
może
musi?
Być profesorem.
Dlaczego nie musi? Nie, panie ministrze, pan przekręca. Dlaczego nie musi być magistrem?
O jego przydatności do pełnienia danej funkcji będzie decydował decydent polityczny, w tym wypadku konwent składający się z przedstawicieli pana prezydenta, pana premiera i ministra spraw zagranicznych.
Ciało
jestem
czysto polityczne.
Sobie wyobrazić, że dana osoba będzie miała znakomite zdolności i możliwości realizowania naszych interesów w danym państwie. Na przykład ze znajomością jednego języka, ale załóżmy, że to będzie język angielski, a ten człowiek będzie wyjeżdżał do Waszyngtonu czy do Wielkiej Brytanii.
I nie będzie magistrem.
To o jego przydatności będzie decydowało to, jakie ma kompetencje, jakie ma doświadczenie, jaką ma wiedzę, jakie ma umiejętności dyplomatyczne, jaki ma background też polityczny, w
panie
tym sensie
ministrze.
Siłę oddziaływania, niekoniecznie wymogi czysto formalne, takie jakie stosowane są wobec urzędników.
Ale, ale jeśli zgłasza się człowiek do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tak na logikę, na bardzo proste rozumowanie, proszę mi odpowiedzieć, czy ktoś, kto dopiero ma maturę, może być zatrudniony na ważnym, bardzo ważnym stanowisku w ministerstwie, nie mając stopni magistra?
Nie sądzę, żeby też taka osoba została wysłana na stanowisko ambasadora, mając jedynie maturę,
taka
wątłe doświadczenie życiowe i wątłe CV pod kątem jego wiedzy. No bądźmy poważni, panie redaktorze.
Absolutnie, jestem bardzo poważny, tylko próbuję zrozumieć, dlaczego wpisaliście to do projektu ustawy. Ustawy, której nie skonsultowaliście publicznie i też tego nie rozumiem, dlaczego ten projekt nie został poddany konsultacjom publicznym.
Projekt został przedstawiony przez ministra spraw zagranicznych na Radzie Ministrów. Rada Ministrów podjęła decyzję o skierowaniu go do dalszych prac. W tym momencie on jest w parlamencie.
Panie ministrze, pytanie brzmi inaczej.
Posłowie będą mieli możliwość doprecyzowania wszelkich przepisów, jeśli ten projekt nie spotka się z akceptacją większości sejmowej, większości w parlamencie, z całą pewnością będzie zmieniany.
Świetnie, a pytanie brzmi, dlaczego ten projekt nie został poddany konsultacjom publicznym jako projekt rządowy?
Tak jak mówię, wszelkie konsultacje, wszelka dyskusja o przepisach będzie odbywała się w drodze parlamentarnej. To jest miejsce, gdzie powinno dochodzić do poprawek. Jeśli ten projekt z jakiegoś powodu nie uzyska akceptacji konkretny przepis, bardzo proszę, będzie mógł zostać zmieniony.
To wyjaśnię naszym widzom, którzy nie muszą znać tych meandrów. Projekt rządowy zwykle poddawany jest konsultacjom. Tutaj różne podmioty mogą ocenić. oceniać ten projekt na etapie jeszcze prac rządowych. W tym wypadku tych konsultacji nie było, a ministrowie, którzy dostali ten projekt do wglądu, jak wynika z dwóch opinii zgłoszonych przez ministra Szymańskiego i ministra Gowina, mieli kilka, może kilkanaście godzin przed posiedzeniem Rady Ministrów na zgłoszenie własnych uwag i opinii. Pan rozumie ten pośpiech w przygotowywaniu tego projektu?
Nie wiem, czy to jest pośpiech. To jest normalna formuła, w której Rada Ministrów decyduje o przyszłości projektu, podjęła decyzję o kontynuacji prac. Jeśli są oczywiście zdania odrębne, no to one w ramach dyskusji następnie parlamentarnej będą rozstrzygane. Być może ministrowie będący członkami Rady Ministrów mają jakieś uwagi. Z całą pewnością na etapie prac w komisji parlamentarnej te uwagi będą mogły być zgłoszone.
Tak, ci ministrowie zgłaszali w tych swoich opiniach, które są dołączone do tego projektu, że to powinno trwać dłużej, że powinno być więcej czasu, bo oni mają uwagi i to powinno być przedyskutowane, a nie było, panie ministrze. Czy jako wiceszef MSZ-u słyszał pan prezydenta Dudę, który mówił głośno o forcie Trump i używał tego sformułowania?
Przypominam sobie, że było to używane w formule publicystycznej, sformułowanie ale nie w formule wiążącej prawnej, więc dla jakby zobrazowania, o czym była mowa w kontekście współpracy polsko-amerykańskiej, być może padało takie stwierdzenie. Ja uważam, że w sensie retorycznym to było ciekawe, chwytliwe stwierdzenie, ale za nim stało tak naprawdę chęć zbudowania większej obecności amerykańskiej na terytorium Rzeczypospolitej.
Rzeczywiście, we wrześniu 2018 roku w Białym Domu prezydent Andrzej Duda mówił: mam nadzieję, że zbudujemy w Polsce razem Fort Trump. I teraz czytam, co mówi na ten temat wspomniany już w naszej rozmowie Witold Waszczykowski. On przekonuje, że Fort Trump to jest przekłamanie polskich mediów. Tak mówił pan poseł w Rzeczpospolitej, bo jak stwierdził, prezydent żartował, używając tego sformułowania w Białym Domu. Tylko że najwyraźniej Andrzej Duda ten żart polubił, bo używał go później wiele razy w rozmowach także z dziennikarzami. Na przykład w Polsat News 3 października 2018 mówił tak: chcielibyśmy, żeby było więcej amerykańskich żołnierzy, stąd te rozmowy dotyczące Fortu Trump. Jesteśmy gotowi zainwestować w infrastrukturę, przygotować infrastrukturę dla armii USA po to, żeby armia Stanów Zjednoczonych mogła w tej bazie funkcjonować. Mówił o bazie, prawda, panie ministrze?
Panie redaktorze, widzę, że pan europoseł Witold Waszczykowski zasługuje na specjalną atencję ze strony pana, bo to rzeczywiście po raz kolejny jest cytowany.
Jest byłym ministrem, panie ministrze. Słucham, co ma do powiedzenia.
Jest europosłem dzisiaj, komentatorem też rzeczywistości politycznej. Ja nie uważam, że to był żart, tak jak mówię, to była konstrukcja retoryczna, która miała zobrazować tak naprawdę, o czym mówimy. Oczywiście, że mówiliśmy z Amerykanami o konkretnych bazach i w tym sensie prezydent używając słowa bazę, no to przecież o tym rozmawiamy, tylko nie mówiliśmy o jednej konkretnej bazie, takiej w wyobrażeniu, że to będzie Fort Trump, który, prawda, z zasiekami, z popiersiem Donalda Trumpa miałby tam funkcjonować. To była pewnego rodzaju, tak jak mówię, formuła retoryczna mająca na celu spopularyzowanie i też przekonanie strony amerykańskiej, ale także i opinii publicznej w Polsce, o czym tak naprawdę mówimy. Mówimy o dużej obecności amerykańskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak ażeby poczucie bezpieczeństwa Polaków i państw na wschodniej flance uległo zwiększeniu i to się udało. Ja nie do końca rozumiem tę próbę takiej publicystycznej dyskusji, chwytania za słówka. Jakby największym problemem naszej rzeczywistości było to, czy warto, czy należało używać Fortu Trump, czy nie należało. Prezydent używał tego stwierdzenia również dlatego, żeby doprowadzić to do pozytywnego skutku i pozytywny skutek został osiągnięty.
Panie ministrze, myślę, że powinniśmy to wspólnie były szef MSZ-u stawia polskim mediom zarzut, mówiąc o przekłamaniu polskich mediów w tej sprawie. Próbuję z panem o tym rozmawiać, żeby tę sprawę wyjaśnić i zrozumieć być może państwa punkt widzenia, ale ważniejsze rzeczywiście wydaje mi się to, kiedy kolejni amerykańscy żołnierze trafią do Polski, na przykład z Niemiec.
Panie redaktorze, dyskusja na temat zwiększania obecności Amerykanów w Polsce trwa w sposób permanentny. Najpierw robiliśmy to z administracją Obamy, następnie z administracją, i tam też udało się w ramach Korpusu NATO-wskiego osiągnąć sukces, następnie z prezydentem Trumpem. Dziś, dosłownie 10 minut temu, prezydentem został Joe Biden, więc proszę nam pozwolić też rozpocząć te takie już zaangażowane dyskusje z partnerami amerykańskimi, nowymi, choć nam znanymi od dawna, na temat możliwej dalszej współpracy w kwestii obronnościowej.
Zobaczymy, to rozumiem, panie ministrze. Ważniejsze dla mnie jest to, czy
Biden będzie prowadził.
Panie ministrze, tylko czy był jakiś kalendarz związany z tym rozlokowywaniem amerykańskich żołnierzy wracających do kraju i rozjeżdżających się po Europie na etapie jeszcze rozmów z administracją Donalda Trumpa?
Panie redaktorze, 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy w tym momencie stacjonuje już w Polsce i to jest dla nas rzeczą najważniejszą.
A kiedy będą kolejni, panie ministrze? To jest pytanie. Ja wiem, ilu jest żołnierzy w Polsce, wiem.
Wtedy, kiedy zostaną podjęte odpowiednie decyzje przez administrację Joe Bidena. Jak wiemy, prezydent Trump chociażby zdecydował o zmniejszeniu komponentu w sensie takim personalnym w Niemczech. Administracja Bidena już zapowiada, zanim objęła rządy, że z tych decyzji będzie się wycofywać, jeśli chodzi o powrót amerykańskich chłopców z Europy
do Stanów Zjednoczonych. Dlatego o to pytam, bo pytam o to, czy na etapie dotychczasowych konsultacji nieoficjalnych, tych jeszcze przed zaprzysiężeniem z prezydenta Bidena, mieliśmy sygnały o tym, czy skoro jest plan zatrzymania tej decyzji, to wpływa także na decyzję o przyjeździe kolejnych amerykańskich żołnierzy do Polski.
Tłumaczyliśmy to już wiele razy. To są dwa niezależne procesy. Ja dałem przykład tylko w kontekście niemieckim, ażeby uzmysłowić, że pewne decyzje amerykańskie zapadają właśnie chociażby w stosunku do tych żołnierzy już zarządów nowej administracji, czy będą zapadać. Natomiast nie jest do podważenia decyzja o dyslokowaniu kolejnych żołnierzy. Mówimy tu o 1000 kolejnych amerykańskich żołnierzy. Nikt nigdy nie mówił, poza chyba publicystyką, że to mieliby być koniecznie żołnierze niejako relokowani z Niemiec do Polski, a w związku z tym, jeśli powrócą do Stanów Zjednoczonych, to nie przyjadą do Polski. Nie było nigdy takiej dyskusji, ażeby te konkretne jednostki, ci konkretni żołnierze, oficerowie mieli z Niemiec przejeżdżać do Polski. Równie dobrze mogą to być żołnierze, którzy przyjadą z innych części świata, z samych Stanów Zjednoczonych.
I tu mamy pewność, że mimo zmiany w Białym Domu, mimo politycznej zmiany w Waszyngtonie, ci kolejni żołnierze do Polski trafią.
Jak cytując klasyka, pewna jest tylko śmierć i podatki, ale myślę, że w tym wypadku moglibyśmy jeszcze dodać i pewność, że te decyzje, które zostały podjęte w ostatnim czasie w relacjach polsko-amerykańskich, zostaną utrzymane, a argumentem za tym jest fakt, że nigdy w żadnych wypowiedziach ani Joe Biden, ani jego współpracownicy nie podważali konieczności intensyfikacji obecności amerykańskiej na wschodniej flance NATO, wręcz przeciwnie, nawet podkreślali zagrożenie, jakie stanowi dla spójności NATO, dla interesów natowskich, amerykańskich polityka Rosji, więc w moim przekonaniu nie ma tutaj żadnych podstaw do obaw.
Pytanie tylko, czy to, co mówili o Polsce i o rządach w Polsce, i Biden, i inni ważni demokraci, będzie miało znaczenie i wpływ, gdy będą podejmowali tego typu decyzje dotyczące bezpieczeństwa. Pamiętamy słowa z kampanii wyborczej Joe Bidena, który mówił, że to, co dzieje się od Białorusi po Polskę, po Węgry oraz o wzrost totalitarnych reżimów na świecie, no to nie były słowa, które były głaskaniem polskiej rzeczywistości, a już wcześniej Bill Clinton przecież też nie szczędził krytyki pod adresem rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Rozmawialiśmy już o tym, panie redaktorze, mam wrażenie, podczas naszej ostatniej rozmowy. Ja cały czas staram się przekonać pana państwa, że interesy natury bezpieczeństwa są zupełnie niezależne od takich komentarzy natury politycznej. Dyslokacja amerykańskich jednostek, czy większa obecność tutaj amerykańska, ma związek z faktem oceny zagrożenia dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, dla sojuszników w ramach NATO i także dla samej Ameryki ze strony Federacji Rosyjskiej i tej niestabilności, jaką obserwujemy w Europie Wschodniej. I o ile możemy dyskutować o kwestiach natury takiej czysto politycznej czy polityczno-ideologicznej, o tyle tutaj w zakresie interesów bezpieczeństwa jesteśmy na tej samej stronie z Amerykanami, bez względu na to, czy rządzą w Białym Domu demokraci czy republikanie.
To jakich sankcji domaga się polski rząd od Rosji, czy wobec Rosji, po aresztowaniu Aleksieja Nawalnego?
Jeśli chodzi o sytuację wokół aresztowania, czy wcześniej próby otrucia Aleksieja Nawalnego, staramy się przekonać naszych partnerów, że ta cała sytuacja, jak soczewce pokazuje, system polityczny Federacji Rosyjskiej i nie jest w naszym takim głębokim przekonaniu adekwatną odpowiedzią wpisanie jedynie dwóch czy trzech nazwisk na listę sankcyjną odpowiedzialnych za dane bezprawne zachowanie.
To co byłoby adekwatną odpowiedzią,
panie ministrze? Zamknięcie sprawy w zupełności. Sankcje oczywiście są elementem reakcji świata zachodniego na agresywną politykę rosyjską, ale tak naprawdę my powinniśmy brać pod uwagę jako Zachód szeroko pojęty całość rzeczywistości i tych łamanych praw człowieka w Rosji w naszej polityce zagranicznej. Polska o tym mówi od dawna. Chcielibyśmy, żeby nasi partnerzy europejscy zwłaszcza dostrzegali to, z jak takim okrutnym właśnie reżimem mamy do czynienia, jeśli chodzi o Kreml. Sytuacja wokół Nawalnego pokazuje to bardzo dobitnie.
Świetnie, tylko co to znaczy, kiedy premier Morawiecki na przykład pisze na Twitterze, że potrzebna jest szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie Unii Europejskiej? Co to by było? O jakiej reakcji szybkiej i jednoznacznej mówimy, myślimy?
No przede wszystkim konkretne nie tylko oświadczenia, które są takim minimum minimorum, czyli potępienie i apel o uwolnienie, ale przełożenie tego na konkretne decyzje polityczne, decyzje natury gospodarczej chociażby. Myślę, że pan premier miał tutaj na myśli chociażby projekt Nord Stream 2, projekt, który tak naprawdę ma, którego pośrednim celem, bo bezpośrednim jest dostarczenie węglowodorów do Europy, ale pośrednim efektem będzie finansowanie reżimu w Moskwie i wydaje się, że czas najwyższy na głęboką refleksję wśród partnerów zachodnich, czy rzeczywiście te euro, te miliony euro, które płyną za rosyjski gaz, a jeszcze są plany, żeby było ich więcej, bowiem nitka Nord Stream 2 ma, taki ma zasadniczy sens. Nie są przeznaczane na zbrojenia, nie są przeznaczane na politykę opresji. Do takiej refleksji pan premier wzywa i do takich działań, żeby w polityce zagranicznej państw unijnych, państw szeroko pojętego Zachodu brać pod uwagę w konkretnych decyzjach politycznych, z jaką władzą polityczną, z jakim systemem w Rosji mamy do czynienia.
I słyszy pan szefa unijnej dyplomacji, który mówi, że budowa gazociągu Nord Stream 2 to jest projekt prywatny i nie możemy uniemożliwić jego budowy. Czy polski rząd ma pomysł na to, jak zablokować tę konkretną inwestycję?
Było podejmowane szereg inicjatyw natury politycznej wśród partnerów europejskich. Próbowaliśmy przekonywać samych Niemców, ale także na poziomie europejskim. No, jak widzimy, ta responsywność ze strony partnerów europejskich na argumentację nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej nie jest najwyższa. Chociaż muszę przyznać, że patrzę na tą całą rzeczywistość z dużym smutkiem, bo pokazuje to pewnego rodzaju istniejącą hipokryzję na zachodzie Europy. Tak dużo mówimy o wartościach, a kiedy przychodzi do możliwości biznesowych, to tutaj nagle się okazuje, że to są projekty prywatne, tak jakby Gazprom był zupełnie projektem prywatnym, a Gerhard Schröder był znanym od zawsze biznesmenem, a nie byłym kanclerzem Niemiec. Nadzieje bardzo duże, panie redaktorze, daje oczywiście polityka amerykańska w tym kontekście i sankcje nałożone na te przedsiębiorstwa, które prowadzą działania takie logistyczno-przygotowawcze do ukończenia tej nitki. I tutaj Joe Biden i jego doradca do spraw bezpieczeństwa Jack Sullivan już podkreśla, że dojdzie tutaj do kontynuacji polityki poprzedników. Czyli
to jeszcze jeden trudny temat, proszę pozwolić. Jeszcze jeden trudny temat na koniec naszej rozmowy. Polski obywatel w śpiączce przebywający w szpitalu w Anglii, mężczyzna o inicjałach RS. Jego rodzina spiera się o to, czy należy używać aparatury podtrzymującej życie. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych temu mężczyźnie nada paszport dyplomatyczny?
Panie redaktorze, ta sytuacja wokół tego chorego mężczyzny na Wyspach Brytyjskich jest szalenie delikatna i szalenie trudna. Z uwagi na jego stan zdrowia, z uwagi na stan prawny wokół tej sytuacji, ale też, tak jak pan redaktor wskazał, no pewną niespójność czy brak porozumienia wśród samej rodziny powoduje, że no, naprawdę to jest rzeczywistość bardzo, bardzo, bardzo trudna. Staramy się myśleć, tak jak to mówią Anglicy, out of the box, szukając nowych rozwiązań, te klasyczne rozwiązania natury dyplomatycznej czy prawnej, bo przecież sprawa była rozpatrywana przez sądy. Nasi konsulowie byli tam aktywni, przez Europejski Trybunał Praw Człowieka również te skargi zostały odrzucone, więc chcąc pomóc temu człowiekowi, to jest obywatel Polski, tej rodzinie, staramy się, no mówię, wymyślać nowe koncepcje i tutaj pan minister Rau zaproponował, o tym już poinformował publicznie, że tego typu projekty właśnie nadania mu statusu dyplomatycznego jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpatrywany. W tym momencie toczą się analizy prawne, w jaki sposób można by to było wykonać, tak aby jak najszybciej móc zaprzestać przede wszystkim w tym momencie tej sytuacji, w której człowiek jest pozostawiony bez możliwości nawadniania, odżywiania. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo, bardzo smutne doświadczenie, choć sam bezpośrednio tą sprawą się nie zajmuję.
No, tu są dwie strony sporu, jeśli chodzi o rodzinę. To też jest ważne, żeby nasi słuchacze i widzowie to wiedzieli. Ale ile czasu potrzeba na przeprowadzenie takiej procedury, nadanie paszportu dyplomatycznego?
Jeśli będzie tylko ku temu możliwość prawna, a tak jak mówię, analizy prawne tutaj dzisiaj pan minister Rau zlecił, one w tym momencie trwają, no to nie jest to długi czas. To jest naprawdę kwestia następnie kilku decyzji i ich wdrożenia, ale najważniejszym elementem jest to, żeby w sposób pewny mieć to przekonanie, że to zadziała i że to jest w ogóle możliwe w tej sytuacji. Pamiętajmy, że sam pacjent jest w bardzo przecież no, złym stanie, prawda? Więc ta,
tak, tylko co zmieni się w jego sytuacji, panie ministrze? Co zmieni się w sytuacji tego pacjenta, kiedy otrzyma paszport dyplomatyczny? Jakie będą skutki, konsekwencje?
Jeśli strona brytyjska wyrazi na to zgodę, wtedy będzie on mógł być potraktowany jako dyplomata, jako człowiek posiadający pewnego rodzaju status dyplomaty i w związku z tym rzeczywistość prawna dotycząca tej osoby mogłaby być inaczej traktowana. Wtedy, tak rozumiem, pomysłodawców i inicjatorów tego myślenia, ułatwiłoby to możliwość zmiany tych decyzji, jednocześnie doprowadzenie do powrotu tego obywatela do Polski i tutaj poddania go już dalszemu leczeniu.
Choć żona tego mężczyzny nie zgadza się na transport, także sąd nie zgodził się na przetransportowanie tegoż pacjenta do Polski. Ale rozumiem, że w tym myśleniu MSZ-u finałem ma być właśnie przetransportowanie pana RS do kraju, do Polski.
W pierwszej kolejności celem działań MSZ-u jest doprowadzenie do sytuacji, w której obywatel Polski będzie odpowiednio zaopiekowany, a jego tragiczna sytuacja nie będzie pogłębiana poprzez fakt odcięcia mu możliwości pozyskiwania pożywienia, bo to ze względów już takich czysto etycznych, bez względu, nie wchodząc w dyskusję prawną, dla nas jest bardzo trudne do jakiejkolwiek akceptacji. Natomiast tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale rzeczywiście jest jeszcze pomiędzy samą rodziną dyskusja na temat tej rzeczywistości. Sąd brytyjski zabronił transportowania tegoż obywatela, argumentując to w ten sposób, że zagroziłoby to jego życiu lub zdrowiu, co w kontekście tego, że został pozbawiony możliwości uzyskiwania pożywienia i wody, no muszę powiedzieć, że jest dla mnie absolutnie absurdalnym uzasadnieniem.
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.